Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przemierzał razem z uczniami Galileę. Nie chciał jednak, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze, ale oni milczeli. W drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich, kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Spotkanie z dziećmi jest dla Jezusa okazją, aby zilustrować tajemnicę panowania Boga. Jezus mówi apostołom po raz kolejny o swojej śmierci, swoim zmartwychwstaniu, o finale swojej misji mesjańskiej. Ale oni nie rozumieli tego, co do nich mówił, jak mówi Ewangelia, i bali się go pytać. Uczeń, gdy nie rozumie słów nauczyciela, boi się go pytać, nie nauczy się. Dlaczego bali się go pytać? Nie chcieli objawiać swojej niewiedzy i niezdolności do rozumienia nauczania Jezusa. Brakło im pokory, która jest konieczna, aby naprawdę się uczyć, aby wzrastać. Podobnie jest i w szkole. Uczeń, który nigdy nie zadaje pytań, a udaje, że rozumie, niczego się nie nauczy, nie wzrośnie, nie stanie się dojrzałym i stanie się w gruncie rzeczy dorosłym. A dorosłość i dojrzałość polega na tym, że bierze się odpowiedzialność w prawdzie za swoje życie. I tak apostołowie jako uczniowie Jezusa w Jego szkole nie nauczyli się jeszcze wówczas, ponieważ brakło im wystarczającej pokory prawdy, że potrzebowali wyjaśniania, bali się pytać Jezusa, ale czego w gruncie rzeczy się bali? Przecież to był ich mistrz i nauczyciel. On chętnie by im wyjaśnił. To również znak dla nas na naszej życiowej drodze. Nie bójmy się stawiać pytań, jeśli te pytania się w nas rodzą, szczególnie co do najważniejszych w życiu spraw i kwestii. Nie bójmy się pytać Boga i Jezusa. Nie bójmy się przed Nim objawiać swojej słabości, niezrozumienia, a nawet niechęci wobec treści, które od Jezusa i Jego Ewangelii do nas płyną. On jako nauczyciel nie tylko nam objaśni przez swojego ducha, ale uzdolni nas do rozumienia i wzrastania w prawdzie Jego nauczania, w prawdzie naszego sposobu bycia w świecie. W tym kontekście zajmowali się uczniowie Jezusa nie tym, co On mówił tak ważnego, najważniejszego w Jego życiu. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci Go zabiją, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. A czym oni się zajmowali? Oni sprzeczali się między sobą, idąc za Jezusem, który z nich jest największy. To typowo męskie i typowo dorosłe zachowanie. ustalenie hierarchii, kto jest wyżej, a kto niżej, i odpowiednio do tego traktowanie innych i oczekiwanie, aby inni odnosili się adekwatnie do nas. Tym zajmowali się uczniowie w szkole Jezusa, apostołowie wówczas. I dlatego dla Jezusa, gdy dojdzie z nimi do Kafarnaum w dzisiejszej Ewangelii, spotkanie z dziećmi, które tam były, jest okazją, aby im zilustrować, na czym polega panowanie Boga w świecie i panowanie ludzi. Gdy uczniowie posprzeczali się wówczas między sobą, kto jest największy z nich, Jezus w odpowiedzi stawia przed nimi dziecko. Dla uczniów było tak ważnym, aby ustalić między sobą, kto stoi wyżej, a kto niżej w hierarchii. I to nieustannie dokonuje się w ludzkich społecznościach, miejscach pracy, w życiu publicznym i prywatnym, w rodzinach. Konieczna jest hierarchia, ale hierarchia dla dobra ludzi, a nie po to, aby się wywyższać. Bo każda władza, która jest prawdziwie sprawowana w imieniu Boga, jest służbą. Służbą dobru życia, a nie panowaniem nad innymi. Tego Jezus chce nauczyć swoich uczniów, stawiając im pośrodku dziecko. Dzieje się takie ustalanie ludzkich hierarchii między sobą w różnych wspólnotach i środowiskach, nie wyłączając nawet środowisk kościelnych i rodzinnych. Nieustannie ma miejsce poniżanie i wywyższanie, arogancja i uniżenie, które często nie jest prawdziwe, tylko wymuszone. Poniżanie i wywyższanie po ludzku, które nie ma nic wspólnego z prawdziwą wartością danego człowieka. Jezus dystansuje się stanowczo od takiego myślenia i sposobu życia i działania, a zostali tym sposobem życia zainfekowani nawet jego najbliżsi uczniowie, jak widać w tej Ewangelii, zainfekowani światem wokół, który nie był światem Jezusa. Oni mieli się nauczyć innego świata od Jezusa, świata Boga. Jezus żyje według zupełnie innych kryteriów. Jako Bóg człowiek wyrzekł się boskich przywilejów wśród ludzi, aby być z tymi i dla tych, którzy są prawdziwie biedni w tym świecie. To była jego ulubiona społeczność. Biedni, a biedni nie tylko w sensie materialnym, ale przede wszystkim w sensie społecznym i duchowym. Biedni Boga to kluczowe pojęcie, atrybut, priorytet całej biblijnej historii zbawienia, którą Bóg prowadzi zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. A w Nowym Testamencie w osobie Mesjasza, Jezusa, to pojęcie biedni Boga dochodzi do pełni. To ulubione towarzystwo Jezusa, biedni tego świata, biedni na ciele, biedni na duchu. Jezus bierze dziecko i stawia je pośrodku uczniów. Dziecko jest symbolem człowieka, który może być bardzo łatwo ofiarą wszelkich złoczyńców, jest bezbronne, może opierać się jedynie na tych, którzy chcą jego dobra. O, Bóg staje za dziećmi, za biednymi tego świata. Jest solidarny w swojej obecności zbawczej, nie z oprawcami, ale z ofiarami, zawsze. I tego Jezus chciał nauczyć skutecznie swoich uczniów. To kwintesencja jego Ewangelii i kwintesencja całej historii zbawienia, którą Bóg objawia od samego początku. Tej pokazowej lekcji dzisiejszej Ewangelii w szkole Jezusa pośrodku stoi dziecko. I na przykładzie tego dziecka Jezus chce ich nauczyć tajemnic panowania Boga i władzy człowieka, który jest do Niego podobny. Na czym polega wszelka władza w świecie Jezusa, w cywilizacji, którą Jezus rozpoczyna swoją Ewangelią, której dochodzi do pełni cywilizacja Boga, biblijnego objawienia. od Starego do Nowego Przymierza, otóż patrząc na dziecko. Apostołowie, a po nich i my wszyscy mamy się uczyć żyć naprawdę, uczyć się mądrości życia, patrząc na dziecko, uczyć żyć się naprawdę oznacza doświadczać siebie ciągle na nowo, jako w gruncie rzeczy kogoś małego i niewiele znaczącego, mimo pozorów wielkości i znaczenia w oczach ludzi. Patrząc na dziecko, uczyć się żyć, aby doświadczyć bliskości i solidarności Boga, który pochyli się nad nami, kiedy uznamy swoją małość i niewielkie własne znaczenie. Co jest prawdą w życiu każdego człowieka, choćby nie wiem, jak się puszył i nie wiem, jak wysoko stał. Zresztą na piedestale, który albo ludzie mu przyszykowali, albo on sam go sobie przyszykował. Patrząc na dziecko, apostołowie, a z nimi i my, mamy się uczyć żyć naprawdę, to znaczy odkrywać niezwykłą wartość tego, co zwyczajne i codzienne, co małe, ale w oczach Boga, w oczach Jezusa, najcenniejsze, mające najwyższą wartość nieprzemijającego życia. Patrząc na dziecko, apostołowie i my mamy się uczyć żyć naprawdę. To oznacza nabywać odwagi bycia sobą, tak jak małe dziecko, które nie boi się pytać i nie boi mówić tego, co, o tym, co widzi, naprawdę. Jeszcze go dorośli nie nauczyli, jeszcze nie nauczyli tego dziecka, jak należy milczeć, jak należy mówić i o czym należy milczeć i o czym należy mówić według upodobania ludzi wokół. Patrząc na dziecka, apostołowie mieli się nauczyć i my z nimi, co to oznacza? Nabywać odwagi bycia sobą, bycia prawdziwym pośród obłudnego i zakłamanego świata w każdym środowisku, nawet w tak zwanym najświętszym. Nie ulegać że stadnemu instynktowi, czyli nie robić i nie żyć tak, jak inni wokół, ale tak, jak żył, myślał, odczuwał Jezus. Tak, jak Bóg nam mówi. Brać odpowiedzialność za własne życie w prawdzie. To lekcja dziecka pośrodku uczniów. Patrząc na dziecko, apostołowie mieli się uczyć żyć naprawdę i my z nimi, a to oznacza mieć odwagę zadawać najważniejsze w życiu pytania. Nie uciekać od tych pytań i nie wstydzić się niewiedzy i nierozumienia, bo taka pokora jest początkiem zbawienia i mądrości, i wzrastania w mądrości. Szukać odpowiedzi na pytania, których się nie przestraszymy. Nie bać się Jezusa, zadając Mu pytania co do siebie, co do świata, co do Boga. Nie bać się i nie wstydzić swojego niezrozumienia, bo po to właśnie jest nauczyciel Jezus, aby nas pouczyć i uzdolnić do rozumienia, ale to my musimy zadawać Mu pytania, bo nie będzie przemocą nas nauczać, ale musimy chcieć być nauczani i chcieć iść według tego, co usłyszymy jako nauczanie od Jezusa w Jego szkole. I dalej, patrząc na dziecko, uczyć się żyć naprawdę, to oznacza mieć odwagę odkrywać swoje życie jako dar, jako życie dane przez Boga i zadane. Bóg chce przez nas i w nas uczynić swoje królestwo, czyli swoje panowanie. Tylko Bóg jest moim Panem, Panem mojego życia. Poza tym nikt, ani żadna instytucja, ani żaden człowiek, choćby był najpotężniejszy na ziemi. Chrześcijanie, czyli Chrystusowi, zawsze byli takim znakiem. Moim Panem jest tylko Bóg. Moim Panem jest Jezus. Nie zginam kolan, nie biję czołem pokłonów wobec fałszywych bogów, którzy sami się bogami mianują, chcąc mieć władzę nad ludźmi, nad ich ciałem i duszą, w miejscach pracy, w życiu politycznym, gospodarczym, w życiu publicznym i prywatnym, nawet w rodzinach, i najświętszych nieraz, w cudzysłowie, społecznościach Kościoła, patrząc na dziecko. Uczyć się żyć naprawdę oznacza pozwolić Bogu i ludziom do Niego podobnym zbliżyć się do siebie. Tak właśnie jak dziecko chce być przyjmowany także Bóg w Jezusie Chrystusie. Bo przecież On mówi w dzisiejszej Ewangelii uczniom wówczas i mówi nam dzisiaj, kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Bóg chce być przez nas przyjmowany jak dziecko. Jest przyjmowany, kiedy ktoś pochyli się nad nim. Jezus pochyla się nad nami, kiedy nie boimy się swojej słabości i prawdy o sobie i kiedy chcemy, aby się nad nami pochylił, nas nauczył, ochronił. I tak jak to dziecko w dzisiejszej Ewangelii objął ramionami, uczyć się żyć naprawdę patrząc na dziecko, oznacza po prostu chcieć żyć prawdziwym życiem, które nigdy nam nie przeminie. To jest Ewangelia, dobra wiadomość szkoły Jezusa. Niespodziewanie w osobie i zachowaniu dziecka zatem objawia się w Ewangelii postać samego Jezusa. Jezus stawia dziecko pośrodku swoich uczniów, aby uwydatnić, na czym opiera się prawdziwie ludzka cywilizacja i jak ona funkcjonuje, jaki ma cel. Dobro życia. Każda władza, która nie ma na celu dobra życia, jest nielegalna w sensie religijnym i każdy prawdziwie wierzący nie może uznać tej władzy nad sobą. Władza, która jest podobna do Boga i w Jego imieniu działa, tylko ona może być prawdziwie legalna w sensie objawienia Boga, bo tylko Bóg ma władzę nad ludźmi, bo tylko On ich stworzył i tylko do Niego oni należą. Żaden człowiek nie należy do drugiego człowieka jako jego własność. Właścicielem życia drugiego człowieka jest tylko Stwórca i Zbawca. Cywilizacja Jezusa jest tak właśnie zbudowana i tak funkcjonuje. Człowiek może bez lęku o siebie objawić się jako ktoś słaby i nie ryzykuje w tej cywilizacji Jezusa, że ktoś zagrozi jego życiu, gdy dowie się o jego słabości. Zniewoli go, wykorzysta, pozbawi życia. Ale wręcz przeciwnie, w cywilizacji Jezusa, którą budują ludzie do Niego podobni, Jego prawdziwi uczniowie, uzyskuje się nowe życie właśnie przez to, że spotyka się w odpowiedzi na swoją słabość nie z atakiem i agresją, ale solidarną, zbawczą miłością. Miłością, która wyraża się w tym imieniu Boga objawionym Mojżeszowi. Jestem przy was, jestem dla was, jestem dla ciebie, jestem przy tobie, jestem z tobą. Taką cywilizację buduje Jezus. Tych i poprzez tych, którzy Mu uwierzą, że warto być dzieckiem Boga i tak się rozumieć, i tak patrzeć na ludzi jako na dzieci Boga, a nie na swoją własność i nie na tych, nad którymi mogę zapanować, których mogę wykorzystać do własnych celów i własnych korzyści. Ta cywilizacja dzieci Boga to cywilizacja kontrastu. Wobec wszelkich cywilizacji wywyższania siebie i poniżania innych w całej historii Ziemi, a także dzisiaj, znakiem rozpoznawczym, czy jesteśmy naprawdę chrześcijanami, to znaczy chrystusowymi, mesjańskimi, ze szkoły Mesjasza, Jezusa z Nazarytu. Tym znakiem rozpoznawczym jest to, jak się zachowujemy, gdy stoi przed nami ktoś słabszy od nas. Tak jak słabszy wobec dorosłych jest dziecko. Czy zaczynamy dominować, gdy ktoś jest słabszy, czy też zaczynamy obejmować go ramionami, w sensie dosłownym i przenośnym, chcąc dobra życia tego człowieka, służąc jego życiu. Gdy Jezus żegna się z apostołami, na ostatniej wieczerzy. W Ewangelii według świętego Jana, zanim zacznie świętować z nimi posiłek paschalny, właśnie mówi im o tym w geście obmywania nóg. Kolejna pokazowa lekcja. Nie tak będzie między wami, słyszą na końcu jego misji mesjańskiej. Uczniowie mają tak żyć i taki Kościół mają budować, taką wspólnotę wiary. Kto chce być większy, niech służy. Kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim i sługą wszystkich. Nie ma odnowy Kościoła bez powrotu do tego źródła. Dosyć już obcych wzorów panowania, ludzkiego panowania jednych nad drugimi. We wspólnotach Jezusa także. Odnowa przychodzi wówczas, kiedy przełożeni jacykolwiek w życiu są sługami życia, a nie dominantami.